Na początku XX wieku laboratorium Ernesta Rutherforda w Manchesterze przypominało bardziej warsztat rzemieślnika niż miejsce narodzin nowej fizyki. To właśnie tam w 1909 podczas pozornie banalnego doświadczenia z bombardowaniem cienkiej folii cząsteczkami alfa. Wydarzyło się coś, co wywróciło do góry nogami wyobrażenia o budowie materii. Odbicia cząstek pod dużymi kątami były tak nieprawdopodobne, że Rutherford żartował, że to tak jakby pocisk artyleryjski odbił się od bibułki. Z tego zaskoczenia narodził się model atomu z masywnym jądrem, fundament współczesnej fizyki jądrowej. Dziś to odkrycie stoi u podstaw technologii medycznych, energetyki jądrowej i metod analitycznych. W 1928 Alexander Fleming wrócił z wakacji i zastał w laboratorium coś, co większość badaczy uznałaby za bałagan. Na jednej z szalek z bakteriami pojawiła się pleśń, która wyżarła w kulturze wyraźne, czyste koło. Fleming nie odsunął szalki na bok, przyjrzał się jej uważnie i zrozumiał, że ma przed sobą substancję zdolną zabijać drobnoustroje. Tak narodziła się penicylina, pierwszy antybiotyk, który odmienił medycynę, bardziej niż jakiekolwiek wcześniejsze odkrycie. Dzięki temu przypadkowemu eksperymentowi ludzkość zyskała narzędzie do walki z infekcjami, które wcześniej były wyrokiem. Dzisiejsza farmakologia, chirurgia i intensywna terapia stoją na barkach tamtej jednej niepozornej szalki. Kilka dekad później w zimnym laboratorium w Chicago Enrico Fermi i jego zespół zbudowali pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Eksperyment Chicago Pile 1 z 1942 był momentem, w którym człowiek po raz pierwszy ujarzmił łańcuchową reakcję rozszczepienia. Choć projekt powstał w cieniu wojny, jego konsekwencje wykraczają daleko poza militarny kontekst. To właśnie dzięki temu doświadczeniu powstały elektrownie jądrowe, technologie produkcji izotopów medycznych i narzędzia diagnostyczne, które ratują życie milionom pacjentów. Fermi pokazał, że energia ukryta w atomie może być nie tylko niszczycielska, ale i twórcza. W latach 50. i 60. XX wieku nauka zaczęła zaglądać w jeszcze głębsze warstwy rzeczywistości. Eksperymenty z komorą pęcherzykową prowadzoną m.in. przez Donalda Glasera pozwoliły po raz pierwszy zobaczyć ślady cząstek elementarnych niczym smugi kondensacyjne w powietrzu. Każda zarejestrowana spirala, każde nagłe załamanie toru ruchu było dowodem na istnienie nowych, wcześniej nieznanych składników materii. Dzięki tym obserwacjom potwierdzono istnienie mionów, kaonów i całej plejady cząstek, które później ułożyły się w elegancką strukturę modelu standardowego. Dzisiejsze detektory cząstek, choć nieporównywalnie bardziej zaawansowane, wciąż działają na tej samej zasadzie. Rejestrują ślady niewidzialnego światła, który tworzy wszystko to, co znamy. W 1964 Murray Gell-Mann i George Zweig zaproponowali istnienie kwarków, ale dopiero eksperymenty w Stanford Linear Accelerator Center kilka lat później dostarczyły twardych dowodów. Elektrony rozpędzone do ogromnych energii zderzano z protonami, a sposób ich rozpraszania zdradzał, że proton nie jest jednolitą kulką ładunku, lecz zlepkiem mniejszych składników. To doświadczenie było jak prześwietlenie atomowego serca i potwierdziło, że kwarki nie są tylko matematyczną sztuczką. Dziś wiedza o ich istnieniu pozwala tworzyć modele oddziaływań jądrowych, przewidywać zachowanie materii w ekstremalnych warunkach i badać procesy zachodzące we wnętrzach gwiazd neutronowych. W tym samym czasie w zupełnie innym zakątku nauki trwała rewolucja, która zmieniła medycynę. W 1952 roku Rosalind Franklin wykonała zdjęcie, które przeszło do historii jako fotografia 51. Jej obraz dyfrakcyjny DNA uzyskany dzięki precyzyjnemu ustawieniu włókien i promieni rentgenowskich ujawnił charakterystyczny krzyżowy wzór. To właśnie on pozwolił Watsonowi i Crickowi zrozumieć, że materiał genetyczny ma strukturę podwójnej helisy. Choć Franklin nie doczekała uznania, jej eksperyment stał się fundamentem biologii molekularnej. Dzisiejsza diagnostyka genetyczna, terapie celowane, badania nad chorobami dziedzicznymi, wszystko to wyrasta z jednego zdjęcia, które uchwyciło tajemnicę życia. Kolejnym przełomem była technika PCR, opracowana przez Carriego Mullisa w latach 80. Eksperyment polegał na cyklicznym podgrzewaniu i schładzaniu próbki DNA w obecności enzymu, który potrafił kopiować materiał genetyczny. To, co początkowo wydarzyło wydawało się prostą metodą laboratoryjną, szybko okazało się narzędziem, które zmieniło świat. PCR pozwala wykrywać wirusy, identyfikować sprawców przestępstw, badać starożytne szczątki, analizować mutacje nowotworowe. W czasie pandemii stała się podstawową metodą diagnostyczną, a jej skuteczność wynika bezpośrednio z pierwszych eksperymentów Mullisa, który udowodnił, że DNA można powielać niemal dowolnie. W 1938 w laboratorium Johna Gurdona w Cambridge doszło do doświadczenia, które wydawało się sprzeczne z intuicją. Do komórki jajowej żaby wprowadzono jądro komórki skóry dorosłego osobnika. Z tego połączenia powstała kijanka, a później dorosła żaba. Eksperyment pokazał, że komórki somatyczne zachowują pełną informację genetyczną, nawet jeśli w organizmie pełnią wyspecjalizowane funkcje. To odkrycie otworzyło drogę do klonowania, badań nad komórkami macierzystymi i terapii regeneracyjnych. Dzisiejsza medycyna regeneracyjna, próby odtwarzania tkanek i organów, wszystko to zaczęło się od jednej żabiej komórki, która udowodniła, że rozwój można odwrócić. W 1989 świat nauki wstrzymał oddech, gdy Martin Fleischmann i Stanley Pons ogłosili, że dokonali zimnej fuzji. Eksperyment miał polegać na uzyskaniu energii jądrowej w temperaturze pokojowej, co brzmiało jak spełnienie marzeń o tanim i czystym źródle energii. Choć późniejsze próby nie potwierdziły ich wyników, samo wydarzenie pokazało, jak wielkie znaczenie ma weryfikacja naukowa i powtarzalność eksperymentów. Paradoksalnie to nieudane doświadczenie przyczyniło się do rozwoju metod badawczych i zwiększenia rygoru w fizyce eksperymentalnej, a także do powstania nowych kierunków badań nad fuzją kontrolowaną, które dziś rozwijają się w tokamakach i stellaratorach. W 1995 roku w CERNie po raz pierwszy w historii wytworzono atom antywodoru. To osiągnięcie było jak złapanie cienia. Antymateria natychmiast anihiluje w kontakcie z materią, więc jej stworzenie i utrzymanie wymagało niezwykłej precyzji. Eksperyment otworzył drogę do badań nad symetrią wszechświata i pytaniem, dlaczego materia przetrwała, a antymateria niemal zniknęła po wielkim wybuchu. Dziś antywodór bada się w pułapkach magnetycznych, a jego właściwości pomagają testować fundamentalne prawa fizyki z dokładnością, o której wcześniej nawet nie śniono. W 1998 w laboratoriach Lawrence Berkeley National Laboratory po raz pierwszy zaobserwowano zjawisko, które zmieniło kosmologię – przyspieszanie ekspansji wszechświata. Zespół badający supernowe zauważył, że odległe eksplozje są słabsze niż powinny być, co oznaczało, że galaktyki oddalają się od nas szybciej niż przewidywano. Modele. To odkrycie doprowadziło do wprowadzenia pojęcia ciemnej energii, tajemniczej siły, która stanowi większość zawartości kosmosu. Dzisiejsze teleskopy, misje kosmiczne i modele kosmologiczne wciąż próbują zrozumieć jej naturę, ale sam fakt jej istnienia zmienił nasze spojrzenie na wszechświat bardziej niż jakiekolwiek odkrycie od czasów Hubble'a. W 2012 świat obiegła wiadomość, że Wielki Zderzacz Hadronów potwierdził istnienie bozonu Higgsa. Eksperymenty ATLAS i CMS, analizujące biliony zderzeń protonów, wykryły sygnał odpowiadający cząstce, która nadaje masę innym elementom materii. To odkrycie było zwieńczeniem półwiecza pracy teoretyków i inżynierów, a jednocześnie otworzyło nowe pytania o naturę wszechświata. Dziś badania w CERNie pozwalają testować granice modelu standardowego, poszukiwać ciemnej materii i analizować warunki panujące tuż po wielkim wybuchu. W 2015 roku detektory LIGO po raz pierwszy zarejestrowały fale grawitacyjne, zmarszczki czasoprzestrzeni przewidziane przez Einsteina 100 lat wcześniej. Eksperyment polegał na pomiarze mikroskopijnych zmian długości ramion interferometru, mniejszych niż 1/1000 średnicy protonu. To wydarzenie otworzyło zupełnie nową gałąź astronomii. Obserwacje kosmosu nie przez światło, lecz przez drgania samej struktury rzeczywistości. Dzięki temu wiemy dziś, jak zderzają się czarne dziury, jak powstają ciężkie pierwiastki, jak dynamiczny jest wszechświat. W 2019 roku Event Horizon Telescope połączył radioteleskopy rozsiane po całym globie w jeden gigantyczny instrument, który pozwolił zobaczyć coś, co dotąd było jedynie matematycznym cieniem – horyzont zdarzeń czarnej dziury. Zdjęcie supermasywnego obiektu w centrum galaktyki M87 obiegło świat, stając się ikoną współczesnej nauki. To nie był pojedynczy eksperyment, lecz globalna operacja obserwacyjna, wymagająca synchronizacji zegarów atomowych, petabajtów danych i algorytmów rekonstrukcji obrazu. Dzięki temu osiągnięciu fizycy mogą testować ogólną teorię względności w ekstremalnych warunkach, a astronomowie badają procesy zachodzące w centrach galaktyk. To dowód, że nawet najbardziej abstrakcyjne idee Einsteina mogą zostać uchwycone w obiektywie. Wreszcie w ostatnich latach eksperymenty kwantowe, takie jak te prowadzone przez Google czy IBM, udowodniły możliwość osiągnięcia tak zwanej supremacji kwantowej. Polega ona na wykonaniu obliczenia, którego klasyczny komputer nie byłby w stanie przeprowadzić w rozsądnym czasie. Choć to dopiero początek drogi, te doświadczenia otwierają perspektywę rewolucji w kryptografii, chemii obliczeniowej i projektowaniu nowych materiałów. To kolejny krok w stronę technologii, która jeszcze niedawno wydawały się fantastyką naukową. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry, jak się średnio podobało, dajcie kciuka w bok, zostawcie komentarz, subskrybujcie i widzimy się przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!